Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek na antenie o tej porze. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I oczywiście ja już zapowiadałem w tym tygodniu, o czym będziemy rozmawiać z panem redaktorem. Mówiłem już, że skupimy się oczywiście na rzeczach najważniejszych, no bo jednak wybory amerykańskie, o których my mówimy codziennie godzinami u nas w Chicago, to wybory nie tylko amerykańskie na dobrą sprawę, bo jednak cały świat na nie patrzył, cały świat obserwował, w tym również Polska. Kto wygra, jak może się zmienić polityka, wszyscy analizowali, kto jednak tutaj będzie miał tą lepszą kartę. Okazało się, że wygrał Donald Trump, naród amerykański zadecydował i w związku z tym naszym dzisiejszym tematem, tym najważniejszym, największym, są stosunki polsko-amerykańskie właśnie teraz po tych wyborach, co się może dziać, co pan o tym wszystkim myśli, ale przede wszystkim co myślimy o komentarzach polityków polskich, nie tylko tych, którzy rządzą, bo z tego tygodnia mamy już przykłady Donalda Tuska, mamy przykłady Radosława Sikorskiego, jest Bogdan Klich, jest bardzo dużo różnych wątków, przede wszystkim zaczynając od władzy, osoby, które teraz tak gratulują i tak bardzo miło piszą, między innymi Radosław Sikorski, tam ja widziałem na Twitterze, że przypomina, jaki to był przychylny wobec Republikanów i Trumpa, a wiemy dobrze, że jego żona robiła odwrotnie. Mamy Donalda Tuska, któremu przecież teraz wszyscy wyciągają sprzed paru lat, albo może nawet, nie wiem, sprzed sześciu, już nie wiem dokładnie, z którego to było roku, ale to taka historia najnowsza, gdzie oficjalnie mówił na jednym z wieców o Donaldzie Trumpie, że jest agentem rosyjskim, że są na to dowody, że może nawet od 20-30 lat, a teraz piękne gratulacje i trzeba będzie jakoś w tej komitywie, tutaj w tym sojuszu Polska-Ameryka, trzeba będzie jakoś żyć. Mamy oczywiście Bogdana Klicha, który, to jest bardzo kontrowersyjny temat, gdzie prezydent Andrzej Duda nie chce się zgodzić, żeby był ambasadorem i podpisać, a on jednak na placówkę ma być wysyłany i też wyciągano mu teraz, przede wszystkim widziałem mnóstwo komentarzy z 2022 roku, gdzie był bardzo negatywnie nastawiony, tak nawet agresywnie w stosunku do Donalda Trumpa, no i władzy, która teraz przejmie rządy już w styczniu. Więc co pan o tym wszystkim myśli, panie redaktorze?
No, wrzucił pan tyle wątków, że chyba trzeba będzie wybierać, bo moglibyśmy w przeciwnym wypadku zrobić audycję dwugodzinną i też byśmy pewnie wszystkiego tego nie przejrzeli, czy nie omówili wszystkich tych wątków. Ja zresztą od razu zapraszam słuchaczy na mój kanał, gdzie nagrałem jeszcze tego samego dnia, w środę, kiedy pojawiły się rezultaty, nagrałem komentarz, gdzie godzinę poświęcam na omówienie różnych wątków związanych ze zwycięstwem Donalda Trumpa w polskim kontekście, a także w następnym wydaniu tygodnika Do Rzeczy będą państwo mogli przeczytać mój tekst na ten temat. I na tym zresztą chciałbym się teraz skupić, postarać się pokazać słuchaczom, jak to wygląda z polskiej perspektywy. I tutaj parę najważniejszych rzeczy, które się od razu rzucają w oczy. Pierwsza to jest bardzo głębokie uzależnienie klasy politycznej, głównie tu myślę o PiS, ale w tym akurat wypadku, ale można wskazać przykłady również po drugiej stronie, może akurat mniej dotyczące Ameryki, ale krajów europejskich, tych ważnych krajów europejskich, uzależnienie i nawet i pewna potrzeba wewnętrzna szukania protektora. I ta scena w Sejmie, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości skandują Donald Trump, została przez wiele osób odebrana jako niesmaczna. To znaczy, no, można zrozumieć oczywiście, że cieszymy się, że wygrywa ktoś, kto nam jest ideowo bliski, ale niektórzy wskazywali na to, że na zwycięskim wiecu, w ogóle na wiecach Donalda Trumpa, Amerykanie skandowali przede wszystkim USA, a w Polsce skandowano Donald Trump. To jest taki pewnego rodzaju paradoks, ale on pokazuje właśnie, czy może drobiazg, ale on pokazuje właśnie, jak głęboka jest ta potrzeba szukania protektora. No i to oczywiście wszystko dzieje się w kontekście wyborów prezydenckich. Mieliśmy te głośną dosyć wypowiedź pana Mariusza Błaszczaka o tym, że jeżeli wygra Donald Trump, to w Polsce powinien się do dymisji podać pan Donald Tusk, no to ja bym zapytał pana Mariusza Błaszczaka, czy uważa, że wtedy, kiedy wygrał Joe Biden, do dymisji powinien był się podać pan Mateusz Morawiecki, bo to jest na tej samej zasadzie myślenie. I to też pokazuje, że niektórzy uważają, że jeżeli się miesza w polskie sprawy ktoś z zewnątrz, ale miesza się w sposób korzystny dla nich, to jest okej. Tylko trzeba to krytykować wtedy, kiedy się ktoś miesza w sposób niekorzystny dla danego polityka czy jego ugrupowania. No ale tego po prostu nie przeskoczymy i już widać, że bardzo duże znaczenie dla wyboru kandydata w wyborach prezydenckich będzie miała ta sprawa w Koalicji Obywatelskiej, a jakieś znaczenie również może mieć w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, choć mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ten swój wewnętrzny problem ma, o nim jeszcze potem możemy porozmawiać i on tutaj nie zmalał przez to zwycięstwo Donalda Trumpa, natomiast prawdopodobnie PiS liczy na to, że ewentualna wizyta Donalda Trumpa w Polsce mogłaby jakoś pomóc. No pytanie, czy do takiej wizyty jeszcze jest szansa, że dojdzie przed majowymi, bo najprawdopodobniej wybory będą w maju, przed majowymi wyborami prezydenckimi. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, no to faktycznie ta gra jest ostra pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Dochodzą takie sygnały z zaplecza Koalicji Obywatelskiej, że no można chyba powiedzieć, że idzie tam na noże. I jak pan słusznie zauważył, pan Radosław Sikorski ma na swoim koncie wypowiedzi bardzo ostro uderzające w Trumpa, no nie mówiąc już o jego żonie. Nawet został o to zapytany w telewizji państwowej, i tam stwierdził, że żona nie jest przedłużeniem męża, a jego żona jest wybitną publicystką, która zresztą głosowała w przeszłości na republikanów, więc no, ominął trochę odpowiedź na pytanie, które zresztą też nie brzmiało tak, jak pan sobie poradzi w kontaktach z Donaldem Trumpem, kiedy na przykład trzeba będzie się spotkać pan i pańska żona, Donald Trump i Melania Trump, czyli w parach prezydenckich, kiedy trzeba byłoby się spotkać. Pytanie brzmiało inaczej, a mianowicie niektórzy w Platformie mówią, że z powodu opinii pańskiej żony o Donaldzie Trumpie pan się nie nadaje na prezydenta. No więc to jest pytanie trochę nietrafione, bo tak naprawdę należałoby zapytać, jak wyglądałoby właśnie takie spotkanie. Anne Applebaum i Radosław Sikorski spotykają się z państwem Trumpami. W każdym razie tutaj można odnieść wrażenie, że Radosław Sikorski chyba uważa, że ta sytuacja, czyli wygrana Donalda Trumpa, właściwie sprzyja jemu bardziej niż Rafałowi Trzaskowskiemu. Może się to wydawać paradoksalne, ale za tym stoi pewna racja. Pierwsza jest taka, że Donald Trump jest politykiem bardzo pragmatycznym i moim zdaniem jego będzie przede wszystkim interesowało to, czy Polska będzie wypełniała, czy będzie realizowała jego oczekiwania. Te oczekiwania zresztą mogą być dla nas w pewnych aspektach kłopotliwe, o czym za chwilę jeszcze powiem. I jeżeli prezydentem miałby być Radosław Sikorski, okej, pod warunkiem, że będzie można się z nim dogadać i porozumieć. A Radosław Sikorski rozsiewa taką aurę wokół siebie człowieka bardzo kompetentnego w sprawach międzynarodowych, i rzeczywiście, jeżeli zestawić go z Rafałem Trzaskowskim, to Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy po prostu nie może zaprezentować tutaj właściwie nic, no bo on jest prezydentem miasta, stolicy co prawda, ale miasta. A Radosław Sikorski jednak może się pochwalić tym, że on od dawna, bo przecież drugi raz jest ministrem spraw zagranicznych, że on od dawna w tej sferze się obraca, że od dawna ma z tym do czynienia, że zna mnóstwo ludzi i że również swobodnie będzie w stanie nawiązać dobre relacje z nowym Białym Domem. Zresztą trzeba przyznać, że on jeszcze przed wyborami takie sygnały wypuszczał. No wtedy, kiedy większość polityków jego partii wciąż odnosiła się, i zresztą nadal tak jest, do Donalda Trumpa niesamowicie krytycznie, mówiąc najłagodniej. Radosław Sikorski potrafił na przykład powiedzieć, że w otoczeniu Donalda Trumpa pojawiają się ciekawe pomysły dotyczące tego, jak zakończyć konflikt rosyjsko-ukraiński. No więc był w stanie wyjść trochę poza tę swoją bańkę. Myślę, że on jest przekonany, że zwycięstwo Donalda Trumpa jemu pomaga w tej wewnętrznej rywalizacji w Koalicji Obywatelskiej. Czy tak jest rzeczywiście? Nie wiem, ale myślę, że Radosław Sikorski naprawdę jest co do tego przekonany. Kolejna ciekawa rzecz, jeżeli mówimy z kolei o rywalizacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, która jest, mówiąc trochę ironicznie, znacznie bogatsza, bo tam, jak dzisiaj liczyłem, to się naliczyłem 9 potencjalnych kandydatów na prezydenta. Nikt nie wie, który z nich zostanie tym prezydentem. No ale spotkałem się z taką informacją, że rosną szanse po zwycięstwie Donalda Trumpa, rosną szanse pana Przemysława Czarnka, bo on swoim pewnym radykalizmem przypomina radykalizm właśnie Donalda Trumpa, no i Jarosław Kaczyński miał dojść do wniosku, że skoro Trumpowi się udało z takim radykalnym przekazem, to Przemysławowi Czarnkowi się też uda z takim radykalnym przekazem. Nie wiem oczywiście, jak zwykle w przypadku takich plotek politycznych, czy faktycznie takie rozumowanie się pojawiło. Jeżeli się pojawiło, to ono jest kompletnie absurdalne, dlatego że trudno porównywać społeczeństwo amerykańskie z całym jego skomplikowaniem, z mniejszościami etnicznymi, ze specyficzną sytuacją i gospodarczą, i etniczną, i sytuacją bezpieczeństwa ze społeczeństwem polskim. No nie można przekładać tego absolutnie jeden do jednego ze Stanów Zjednoczonych na Polskę. My mamy swoją specyfikę, druga tura wyborów prezydenckich ma też swoją specyfikę w Polsce, więc no, nawet trochę mi się nie chce wierzyć, że coś takiego Jarosław Kaczyński mógł wymyślić, ale być może rzeczywiście tak jest. Być może nastąpiła fascynacja tym rzekomo radykalnym przekazem, który zresztą przecież aż tak radykalny wcale nie był, bo Donald Trump w czasie kampanii wielokrotnie sygnalizował, że on by chciał właściwie tam Amerykanów pogodzić, że trzeba coś zrobić z tymi podziałami. No, też warto zauważyć, że bardzo wzrosło poparcie dla Donalda Trumpa wśród amerykańskich Latynosów. To jest no wręcz wzrost prawie do połowy tej grupy, której członkowie zagłosowali na Trumpa, więc to jest ogromne w ogóle osiągnięcie polityczne prezydenta elekta. Jak mówię, nie da się tego przełożyć na sytuację Polski. Natomiast bardzo istotną cechą tego, co dzisiaj możemy obserwować, a co jest dużym złudzeniem i powiedziałbym, że jest wręcz groźne dla polskiego życia politycznego, to jest przekonanie niektórych polityków, ale też niektórych wyborców, że Donald Trump z jakiejś, nie wiem, sympatii, miłości do Polski przychyli nam nieba, że załatwi zwycięstwo PiS-owi, że obejmie nas jakąś specjalną ochroną, że, bo ja wiem, dostaniemy świetny sprzęt wojskowy za darmo. No tak to po prostu nie będzie wyglądało. I jak sobie przypomnimy okres rządzenia przez Donalda Trumpa i sytuację Polski, to tam naprawdę bywało różnie. No to przecież jednak Donald Trump podpisał Just Act 447, dotyczący bezspadkowego mienia żydowskiego, to pani ambasador Mosbacher, przyjaciółka Donalda Trumpa w Polsce, stwierdziła, że w sprawie LGBT Polska jest po złej stronie historii. To są jej słowa. Ona również naciskała na rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby realizował różnego rodzaju interesy amerykańskie, gospodarcze. Więc to naprawdę tak bardzo różowo znowu nie wyglądało. Ja myślę też, że jest pewne zagrożenie, które się wiąże z obiecującą dla Polski perspektywą zakończenia przez Donalda Trumpa konfliktu na Ukrainie, jeżeli to się oczywiście uda, bo nie jest to pewne, ale jest to możliwe. Mianowicie już pojawiły się takie głosy, a ja sam je przewidziałem, zanim one się jeszcze pojawiły, że Donald Trump może chcieć wykorzystać między innymi polskich żołnierzy do tego, żeby zagwarantować zachowanie rozejmu na Ukrainie, który oczywiście musiałby przechodzić jakąś tam linią demarkacyjną, bo wiadomo, że Ukraina część swoich terytoriów by straciła. No i tutaj jest pewien problem, bo wielu Polaków, ja również, będzie miało obawy. Czy polscy żołnierze w takiej sytuacji powinni jechać na Ukrainę w formie jakiejś, jak rozumiem, misji pokojowej, wyposażonej pewnie w międzynarodowy mandat i pilnować zawieszenia broni pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. To jest niebezpieczne, to byłoby niebezpieczne i uważam, że Polska nie powinna się w to angażować, ale dziś już pojawiły się informacje, że w administracji Donalda Trumpa taka właśnie koncepcja jest rozważana, ponieważ Donald Trump sam nie będzie chciał wysyłać amerykańskich żołnierzy na Ukrainę i to jest też zrozumiałe i to też można było przewidzieć. Jednym słowem, podsumowując ten długi wątek, jest bardzo dużo złudzeń, jest bardzo dużo naiwnego myślenia i tej wewnętrznej potrzeby posiadania jakiegoś protektora. Natomiast rzeczywistość może się okazać znacznie bardziej brutalna. Może jeszcze parę słów o jednym aspekcie, który akurat może się wydawać rzeczywiście bardzo korzystny i tutaj miejmy nadzieję, że to się zrealizuje, to znaczy, no przecież Donald Trump wygrał te wybory również wydając wojnę ideologii wokistowskiej i różnym jej odnogom, tu już nie będę się w to szczegółowo wdawał, bo słuchacze mieszkający w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza doskonale wiedzą, o czym mówię. I to może nie ma jakiegoś bardzo bezpośredniego przełożenia na Polskę, ale ma przełożenie pośrednie. No tutaj ja bym bardzo liczył na, też na J.D. Vance'a, na wiceprezydenta, który wydaje się takim, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem Donalda Trumpa w tych walkach, w tych bojach ideologicznych. Tak jak różne wokistowskie bzdury przyszły ze Stanów Zjednoczonych do Europy, w tym do Polski, to tak samo ta tendencja skończenia z wokizmem, zerwania z tymi bzdurami, również może do Polski przyjść, a ta prezydentura może to i ułatwić, i przyspieszyć, więc miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
No wygląda na to, panie redaktorze, że to nawet nie tylko do Polski, tylko do całego świata. Przecież my często w naszych programach komentujemy różne sprawy polityczne, na przykład europejskie. W wielu krajach, nie tylko europejskich, ale również na świecie, widać jednak te tendencje. W niektórych krajach jest mniejsza, w niektórych jest większa, ale widać te tendencje, że jednak ludzie troszkę się budzą i potrzebują tego powrotu konserwatyzmu, że uważają, że ta lewica, szczególnie taka progresywna przez te ostatnie lata, to o czym pan mówi między innymi, wszystko to związane z całym tym nurtem woke, ja widzę, i widzimy to w Stanach, dlatego Trump wygrał między innymi, że ludzie mają dość na całym świecie, a wiemy dobrze, że Stany Zjednoczone są największym mocarstwem, więc ta fala może nadejść stąd, tak jak pan mówi, właśnie do Polski też.
No tak, i tak jak przyszła z opóźnieniem fala wokizmu do Polski, bo zawsze jesteśmy trochę opóźnieni, to tak samo może z opóźnieniem, ale może do nas przyjść fala intensywnego sprzeciwu, no a przede wszystkim też to jest kwestia przykładu. No, jeżeli w Stanach Zjednoczonych pewne rzeczy daje się zrobić, jeżeli daje się nie podporządkować tej wokistowskiej presji, jeżeli daje się z tym zerwać, jeżeli, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na przykład warto byłoby z tego przecież oczyścić uniwersytety, to ma bardzo tak. duże znaczenie, a w Stanach jest tego akurat w szkołach wyższych pełno i niestety
tak, to jest plan, to to cały Departament Edukacji ma pójść do likwidacji u nas w Stanach. Tak.
No właśnie, no więc miejmy nadzieję, że to będzie początek czegoś dobrego.
A my przejdźmy może jeszcze do takich teraz typowo polskich wątków. Może ta sprawa związana z tymi kandydatami, bo tutaj mamy ciekawą kandydaturę, o której ja nie słyszałem w obozie PiS, a pan mi o niej wspomniał. I tak trochę sobie śmialiśmy się, bo ja tam jeszcze dorzuciłem kolejne nazwisko. Michał Rachoń. To jest sprawa, o której się pisze w tym tygodniu, bo tak jak pan mówił nam wcześniej, tam jest trochę tych nazwisk. Ja jeszcze chciałem pana podpytać o nazwisko Dominika Tarczyńskiego, bo w kontekście USA ostatnio jest bardzo aktywny, nawet tutaj przecież przyleciał i miał taki ekskluzywny materiał, więc to się nadal kotuje, a przecież 11 listopada tuż, w poniedziałek, Święto Niepodległości, a mieliśmy mniej więcej właśnie teraz 11 i w tych dniach poznawać już tych kandydatów w PiSie.
No wiadomo już, że to się 11 listopada nie stanie. Jeżeli chodzi o Michała Rachonia, o czym pan wspomniał, bo rzeczywiście takie informacje się pojawiły, no ja zasięgałem trochę języka, podobno sam Michał Rachoń jest mocno nimi zaskoczony. Ja przypuszczam, że jest już taka kakofonia wokół kandydatury, ewentualnej kandydatury z Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś po prostu, to mi się wydaje w tej chwili najbardziej prawdopodobnym wariantem, że ktoś po prostu postanowił Michałowi Rachoniowi zaszkodzić, dorzucając go do tej listy, no bo wiadomo jak to działa. Jeżeli tego typu plotka się pojawia, to wokół tej osoby się też zaczynają plotki, ktoś będzie miał pretensje, będzie, zaczną się podejrzenia, że coś planujesz, a nam nie mówiłeś i tak dalej, naprawdę można danej osobie zaszkodzić, jeżeli się taką plotkę rzuci, więc raczej bym podejrzewał, że o to tutaj chodzi i że akurat to zdziwienie i zaskoczenie redaktora Rachonia, o którym usłyszałem z dobrego źródła, było szczere i on naprawdę był zaskoczony tym, że ktoś zaczął kolportować taką informację. Natomiast jeżeli chodzi o Dominika Tarczyńskiego, to myślę, że on pewnie miałby ochotę i chęć, tylko że nie jest tam na szczycie tej listy. Prędzej, no, myślę, że ma załatwiać ten, bo to, mówiliśmy o tej wizycie ewentualnej Donalda Trumpa w Polsce. Dominik Tarczyński miałby tę wizytę załatwiać dzięki swoim podobno znakomitym kontaktom w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy one rzeczywiście są znakomite. No, czasem bywa tak, że to, że ktoś stoi w dobrym miejscu na zdjęciu, a tak właśnie stał Dominik Tarczyński podczas jednego z wieców Donalda Trumpa, czy nawet, nie wiem, czy nie ostatniego przed wyborami, tak, tak. Czy wieczoru wyborczego, tak? No to jeszcze nie znaczy, że ma jakieś świetne i wybitne chody tam w sztabie, czy w nowym Białym Domu, czy w tym otoczeniu politycznym, które się będzie w najbliższych dniach kształtowało. Natomiast problem z wyborem kandydata, no to już jest naprawdę taki serial, mówię o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości, to jest naprawdę taki serial, przecież ile my tygodni o tym już rozmawiamy w naszym programie. Ja dzisiaj przygotowywałem rozmowę do mojego cyklu Warzecha Kontra i tym razem moim gościem nie był polityk, tylko był analityk sondaży Marcin Palade, mój wielokrotny gość na moim kanale również. Mieliśmy dzisiaj dwa tematy, będą Państwo mogli tę rozmowę w sobotę obejrzeć. Pierwszym była analiza wyborów amerykańskich, ale drugim była analiza tego, co się dzieje wokół wyborów prezydenckich w Polsce. Marcin Palade postawił taką tezę, z którą ja się muszę zgodzić, że Prawo i Sprawiedliwość, owszem, mogło czekać z wyborem swojego kandydata, aż swojego kandydata z kolei zaprezentuje Koalicja Obywatelska, ale to oczekiwanie nie powinno wyglądać jak targ kandydatów, tylko powinno być po prostu milczenie do pewnego momentu, a potem deklaracja co do konkretnego jednego kandydata. Natomiast ta karuzela, na której jest już te 9 nazwisk, no jakby jeszcze doliczyć tego nieszczęsnego redaktora Rachonia, to byłoby 10, no jest po prostu niepoważna. W porównaniu z Koalicją Obywatelską, gdzie tych kandydatów jest dwóch, no powiedzmy trzech, jeżeli wliczymy jeszcze pana Donalda Tuska, PiS wypada najzwyczajniej niepoważnie i mało tego, niektórzy zwracają uwagę, że są kandydaci, którzy byliby najprawdopodobniej lepsi w tym wyścigu niż ktokolwiek, kto jest na tej liście, ale oni nie są uwzględniani z jednego powodu. Dlatego, że nie byliby wystarczająco ulegli wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ci kandydaci to no, dwa nazwiska się tutaj przykładowo pojawiają. Pan Kacper Płażyński, czyli młody poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik bardzo zdolny, bardzo kulturalny, moim zdaniem doskonały materiał, żeby go przygotować i żeby zrobić wokół niego dobrą kampanię. I druga osoba, pan Marek Magierowski, były ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie zresztą, który no, moim zdaniem ma absolutnie format prezydencki, nawet bez specjalnego przygotowania. Doświadczenie, kontakty, jest poliglotą, mówi w kilku obcych językach i to płynnie. No, tutaj naprawdę trudno jeszcze chcieć czegoś więcej. Czy wyobrażam sobie, że na przykład to by był absolutnie godny kontrkandydat, który mógłby stanąć naprzeciwko, powiedzmy, Radosława Sikorskiego w drugiej turze wyborów. No tylko, że to są ludzie, nad którymi pan prezes Kaczyński nie będzie miał kontroli, a to, zdaje się niestety, jest dla niego jednym z podstawowych warunków wyznaczenia tego kandydata.
No to panie Łukaszu, może jeszcze tak na koniec krótko o innym temacie, mianowicie wracamy do tematu Ukrainy. Ten temat Ukrainy, no nie tylko w kontekście samej Polski, ale w kontekście wyborów, oczywiście w Stanach Zjednoczonych też jest ważny, już tutaj mówiliśmy o tej wojnie, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, jak rzeczywiście Donald Trump przejmie urząd, ale w kontekście samym takim Ukraina-Polska widać to prześlenie, to zmęczenie chyba coraz większe i coraz gorszą prasę dla prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego.
No rzeczywiście, jak pan powiedział, że widać coraz gorszą prasę, to przypomniało mi się, że w chyba sprzed dwóch dni numerze Dziennika Gazety Prawnej dobrze rzeczywiście zorientowany w sprawach ukraińskich, w ogóle w sprawach wschodnich, Zbigniew Parafianowicz, autor książki Polska na wojnie, mówiącej o kulisach polskiego uczestnictwa w tym, jeżeli można tak mówić, no takiego pośredniego uczestnictwa w tym konflikcie, napisał o panu prezydencie Zełenskim: Wołodymyr, daj Zełenski. Więc no, jeżeli już pojawiają się tego typu określenia w poważnej opiniotwórczej prasie, a przypominam, że gdyby tego typu określenie pojawiło się na przykład półtora roku temu, no to najprawdopodobniej autor takiego tekstu natychmiast zostałby zaliczony do ruskich onuc. No a dzisiaj jeden z najważniejszych komentatorów spraw wschodnich, publicystów znających się na tych sprawach, pisze w ten sposób o panu prezydencie Zełenskim w swoim tekście, rozsmarowując na płasko, czy rozjeżdżając na miazgę jego tezy o tym, że Polska mogła dać wszystkie swoje migi 29 Ukrainie, ale nie chciała i nie dała. Nie będę już całej tej historii opowiadał, tam chodzi o te słowa pana prezydenta Zełenskiego, który twierdził, że Polska mogła te samoloty dać, bo była umowa z NATO na misję Air Policing, czyli jakby obce patrolowanie naszego nieba w zamian. To jest nieprawda, wyjaśnia Zbigniew Parafianowicz, demaskując po prostu no, manipulacje, czy nawet można powiedzieć kłamstwa Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie. I to wszystko pokazuje, w jak kiepskim stanie są w tej chwili stosunki polsko-ukraińskie. I to nie jest wina Polski, że one się w takim stanie znalazły. To jest w tej chwili, znaczy w ogóle jest to po prostu wina strony ukraińskiej, czy nawet no, w stosunkach międzynarodowych trudno tutaj mówić o winie. To jest wpływ strony ukraińskiej i sposób, w jaki ona o tych relacjach opowiada, ale także co strona ukraińska robi. W tym kontekście oczywiście można zadać pytanie, dlaczego Polska nadal tej pomocy mimo wszystko udziela. Tutaj już nie mówię o pomocy wojskowej, bo na to nas po prostu nie stać i tutaj bardzo wyraźnie zostało to powiedziane między innymi przez pana wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale mówię tutaj o przede wszystkim podtrzymaniu dostępu do wszystkich ułatwień socjalnych dla ukraińskich uchodźców. My tego nie musimy jako kraj robić, nie mamy takiego obowiązku, a mimo to to robimy, mimo że, jak wiadomo, rząd zrewidował wysokość deficytu na ten rok, a na przyszły rok mamy ten rekordowo wysoki deficyt w wysokości 289 miliardów złotych zapowiedziany i koszty wyposażenia ukraińskich uchodźców we wszelkie korzyści socjalne są jednak bardzo wysokie. One sięgają no tak w najłagodniejszym wariancie około 10-11 miliardów złotych, ale to jest na pewno więcej, bo ten koszt na przykład nie obejmuje leczenia, które jest bardzo kosztowne. No więc tak, mamy bardzo złe w tej chwili relacje polsko-ukraińskie, ale też miejmy tę świadomość, że Ukraina już w ogóle nie gra z Polską, kompletnie. Jeżeli zastanawiamy się, tu wrócę do pierwszego wątku naszej rozmowy, czyli wyboru Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jeżeli zastanawiamy się nad tym, jaką rolę Polska może odegrać w dyskusji o tym, jak ma wyglądać pokój rosyjsko-ukraiński, jak on ma być zabezpieczony, jak Ukraina ma ewentualnie za objęcie ją jakimiś gwarancjami zapłacić Zachodowi, bo przecież to jest też nieuniknione, bo tak działają stosunki międzynarodowe. Polska w tej dyskusji, w tej rozgrywce po prostu nie odgrywa już żadnej roli.
A w naszym programie to już wszystko. Zapraszamy na komentarz polityczny za tydzień w piątek o stałej porze, ale zgodnie z tradycją oczywiście, panie Łukaszu, dziękujemy panu i chcemy usłyszeć o pana nowych rozmowach. Między innymi wiemy, że jutro ukaże się na kanale Super Ring kolejna rozmowa, pewnie jakiś nowy tekst do rzeczy. Jakby mógł pan jeszcze wszystkich naszych słuchaczy zaprosić, jeżeli kogoś interesuje polska polityka, to gdzie ich szukać?
Tak, już wspominałem o tym w trakcie naszej rozmowy, ale chętnie przypomnę, jutro na kanale Super Ring, Super Expressu w cyklu Warzecha Kontra rozmowa z Marcinem Paladę, analitykiem sondaży, między innymi o wyborach w Stanach Zjednoczonych, ale także o przygotowaniach do wyborów prezydenckich w Polsce. Zapraszam również na mój kanał, gdzie w wideoblogu komentuję, analizuję między innymi wpływ wyboru Donalda Trumpa na sytuację Polski i bardzo podobny temat w tekście, który przygotowałem do następnego poniedziałkowego numeru tygodnika Do Rzeczy. No i oczywiście temat amerykański będzie się na moim kanale przewijał w ciągu nadchodzących dni. To będzie program, który nagrywam z Jakubem Dymkiem. Będziemy głównie o tym rozmawiać, a jeszcze we czwartek też rozmowa z panem profesorem Zbigniewem Lewickim, amerykanistą, o tym, co dalej ze Stanami Zjednoczonymi, czy Trumpowi i Vanceowi uda się wyciągnąć je z, no jak niektórzy sądzą, zapaści.
A u nas to już wszystko. Raz jeszcze, panie Łukaszu, dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.